jako sztandar narodu. Przyjdź nas uwolnić, racz dłużej nie zwlekać. Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan z wami
i z duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie, według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Oboje zaś byli już posunięci w latach. Kiedy Zachariasz w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu, zgodnie ze zwyczajem kapłańskim, przypadł los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia, a cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: nie bój się, Zachariaszu, twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana. Wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do Pana Boga ich. On sam pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. Na to rzekł Zachariasz do anioła: po czym to poznam, bo ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku? Odpowiedział mu anioł: ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem, a zostałem posłany, aby mówić z Tobą i oznajmić ci tę wieść radosną. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić i zrozumieli, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i pozostawała w ukryciu przez 5 miesięcy i mówiła: tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie hańbę w oczach ludzi.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste. Przyjdzie Duchu Święty, ja pragnę. Oto dziś błagam Cię. Przyjdź w swojej mocy i siłę, radością napełnij mnie. Przyjdź w swojej mocy i siłę, radością napełnij mnie.
Moi drodzy, to już ostatnie dni przed Bożym Narodzeniem, właściwie odliczamy godziny do Wigilii. Może jeszcze nie jesteśmy w takim samym oku cyklonu, może to jeszcze przed nami, ale już widać to takie krzątanie się, coraz większą nerwowość. Już może niektórzy z nas wiedzą, że ze wszystkim nie uda się zdążyć. Przypomina mi się takie opowiadanie z Doliny Muminków. Ono zostało też zekranizowane, więc może ktoś film oglądał. To jest to opowiadanie pod tytułem Wigilia. O czym jest to opowiadanie? Otóż muminki, które zwykle zasypiają sobie na zimę, pewnego roku, nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo z jakiej przyczyny, nagle się obudziły, wyszły przed dom i co widzą? Widzą, że mieszkańcy miasteczka po prostu biegają, nie chodzą, tylko biegają i każdy coś tam taszczy, ten idzie z choinką, tamten z bombkami, ktoś tam obładowany jakimiś wędlinami, ciastem. No i kurczę, co się dzieje? Front się zbliża, czy co? Ludzie robią jakieś zapasy, próbują kogoś spytać, ale w ogóle nie da się nikogo zatrzymać, bo każdy biegnie, ludzie się potykają, po prostu mają obłęd w oczach, ale wreszcie kogoś zatrzymali i pytają, co się dzieje? Co się dzieje? No i wtedy tamten z obłędem w oczach mówi, jak to, nie wiecie? Przecież jutro Wigilia, nadchodzi Wigilia. I oczywiście pobiegł dalej zaaferowany. Ale muminkom nic nie mówiła ta nazwa, Wigilia. Ale widząc, co się dzieje, pomyśleli, że ta Wigilia to ani chybi musi być jakiś straszny potwór, który się zbliża i który jest jakimś wielkim zagrożeniem. I dlatego należy zrobić wszystko, żeby tego potwora jakoś obłaskawić. I dlatego ludzie taszczą te ogromne ilości ciasta. Pewnie ten potwór po prostu się żywi ciastem. I już zupełnie z niewiadomych powodów trzeba ustawiać drzewka i dekorować je najpiękniej. To może ten potwór złagodnieje czy coś? Nie wiadomo. Muminki uznały, że najbezpieczniej będzie ustawić to wszystko przed chałupą i to ciasto i to drzewko jako takie umocnienia, prawda, linia Maginota i później te, jak przyjdzie ta Wigilia, to po prostu zeżre i te drzewka i to ciasto i będzie spokój, może ich oszczędzi. Kiedy już przygotowały się jak najlepiej, zabarykadowały w domu i czekają, w wieczór wigilijny wyściubiają tam noski, idzie, nie idzie, czy nadciąga, czy nie nadciąga i w pewnym momencie widzą, że z lasu nadciąga, ale nie potwór, tylko jakieś takie małe, zziębnięte stworzonko, nie wiadomo co, ale wiecie, jak to jest z potworami, idzie taki malutki, a potem się z tego robi Godzilla, prawda? Więc mama muminka uprzejmie poczęstowała to stworzenie niewiadomego pochodzenia herbatką. No i czekają, co się będzie działo. Zwierzątko siorbie sobie tę herbatkę w pełnym napięcia, milczeniu wszystkich przytomnych osób i wreszcie mówi: o, jaka piękna choinka! Jakie pachnące ciasteczka. Ale oczywiście tatuś muminka nie dał się zwieść tym tekstom, które miały na pewno odwrócić ich uwagę, jak potwór zacznie ich zżerać. I mówi, no dobrze, ale kiedy ta Wigilia wreszcie nadejdzie? Stworzonko na to mówi, jak to? Przecież ona już jest. Patrzą po sobie, rozglądają się, nic nie widać, nic się nie zmieniło, nie ma żadnej Wigilii. I wreszcie muminki uznały, że właściwie cała ta Wigilia to jest sprawa mocno przereklamowana, że nie warta była tego całego zachodu. Postanowiły, że zjedzą te ciasteczka i pójdą dalej spać. Moi drodzy, tak mi się wydaje, że jakbyśmy popatrzyli na siebie z boku czasem, w tym okresie takich przygotowań wigilijnych, przed Wigilią, przed świętami, to można by odnieść wrażenie, że my tak podobnie się zachowujemy, że jesteśmy w tym amoku przygotowań i właściwie wszystko się skupia na tym i wszystkie ręce na pokład, żeby tylko przygotować jak najlepszą Wigilię, żeby te potrawy były najsmaczniejsze, żeby się wszystko udało, żeby ten obrus, sianko, kolędy i gdzieś tam troszczymy się o tę całą atmosferę, to wszystko tak nas absorbuje i uganianie się za prezentami, kobiety, zwłaszcza to jest dla kobiet taki trudny czas, nie wychodzą z kuchni. I potem bywa tak, że jak już przychodzi ta Wigilia, wszyscy są zmęczeni, często i poddenerwowani. Jak już to ciśnienie zejdzie, to bywa, że i w czasie Wigilii się ludzie pokłócą. I potem mówią, że właściwie dobrze już te święta minęły, że to się skończyło. I bywa nawet tak, że rozmawia się potem z kimś po świętach i okazuje się, że on nie znalazł czasu, żeby pójść do kościoła. Bo tyle było tych wszystkich przygotowań, tyle rzeczy do zrobienia, że mój proszę księdza, już nie miałam siły pójść do kościoła. I to trochę tak wygląda, jak w tym dowcipie z czasów PRL-u. Pamiętamy, może starsi na pewno pamiętają, dzieciaki to już sobie nawet nie wyobrażają tego, jak wyglądały te PKS-y w tamtych czasach, kiedy wyobraźmy sobie takiego ogórka napakowany do granic możliwości, że tam ludzie już na wdechu, no bo jeszcze tam ktoś się wcisnął i kiedy już drzwi zamknięte i wiadomo, że naprawdę nie da się tam włożyć no, szpilki, prawda, opłatek już tam się nie wciśnie i ktoś jeszcze wali do drzwi, on musi wejść. Po prostu wszyscy się śmieją, patrzą, nie no, przesada, po prostu komiczna sytuacja. A on mówi, ale muszę wejść. Panie, każdy musi, ale nie ma takich szans, nie ma możliwości. Muszę, wpuśćcie mnie, bardzo proszę. Nie ma opcji. Ten gość krzyczy, no ale ja muszę, ja jestem kierowcą. No ale tak czasami wyglądają nasze święta, że Pan Jezus trochę jak ten kierowca dobija się, że on by chciał też wejść, też by chciał poświętować, bo to jest Boże Narodzenie. A wielu ludzi po prostu tego Pana Jezusa zupełnie do tego, żeby sobie przeżyć święta, nie potrzebuje. Czasami nawet ktoś przychodzi do sklepu, kupuje tam te kartki pocztowe, choć to rzadko się już dzisiaj pewnie albo rzadziej niż kiedyś zdarza i pada taki tekst, tam pani da mi pięć tych kart świątecznych, tylko bez tych elementów religijnych. No po co elementy religijne w Boże Narodzenie? Moi drodzy, co jest istotą tych świąt? Ja nie kwestionuję tego, że trzeba się przygotować. Ja rozumiem, że każdy chce, żeby te święta również i w tej zewnętrznej oprawie były jak najpiękniejsze. Ale nie może być tak, że my się skupimy tylko na tym tak zwanym nastroju, atmosferze. Jeszcze ciągle słyszymy, żeby te święta były magiczne. Co to znaczy magiczne? Najważniejsze, żeby w te święta, jak Adam Mickiewicz mówił, żeby się Bóg narodził pośród nas. Wierzysz, że Bóg się narodził w betlejemskim żłobie, ale biada ci, jeśli nie narodzi się w tobie. I o to trzeba zabiegać. Przecież istotą, treścią tych świąt jest to, że Bóg tak bardzo nas kocha, tak bardzo tęskni za człowiekiem, że przyszedł, aby stać się jednym z nas, zamieszkać pośród nas. On chce być blisko, chce być Emmanuelem. Emmanuel to znaczy Bóg z nami. Bóg się rodzi w Betlejem. To też jest bardzo istotne, bo przecież cóż to jest Betlejem? Ta nazwa w języku hebrajskim oznacza dom chleba. Betlechem to dom chleba, a chleb to codzienność. Nasz Bóg przychodzi, aby wypełnić sobą, swoim pokojem, aby wypełnić miłością naszą codzienność, wszystko, co się składa na nasze życie. I to jest istota tych świąt. Miłość przychodzi, aby zamieszkać pośród nas. Ale chcę powiedzieć, i na pewno sami też to czujecie, że ważne jest poza tym boskim, ważny jest też ludzki wymiar miłości, który tak pięknie odzwierciedla nasza wyjątkowa w skali całego świata tradycja łamania się opłatkiem. Zobaczcie, to jest niezwykle ważne, żeby w ten wyjątkowy wieczór nikt nie był ani nie czuł się samotny, opuszczony, jak to jest powiedziane w wierszu Beaty Ostrowskiej. To jest ważne, żeby oczy nie płakały niczyje, żeby w sercach nie było goryczy. Oczywiście trzeba się o to postarać. Czasami trzeba się bardzo postarać. Zobaczmy, czasami trzeba przełamać jakieś lody w swoim sercu. Trzeba rozluźnić pięści, które są zaciśnięte, jak pomyślimy, bywa, że nawet i o kimś z naszej rodziny, o swoim ojcu, o swoim dziecku. W wielu domach w tym dniu są łzy, czasami łzy jak groch, bo ktoś nie chce się z kimś podzielić opłatkiem, bo ktoś może już od wielu lat nawet nie chce zaciąść wspólnie przy wigilijnym stole. Kochani, przecież ten wieczór, przecież ta Wigilia może być dla nas ostatnią. To może być ostatnia Wigilia w naszym życiu. Nie tak dawno dowiedziałam się, że jedna z moich znajomych, taka pani 50 lat, poszła na takie dosyć standardowe badania. Chciała sprawdzić, co tam się dzieje, bo jakaś cystka czy taki guzek pojawił się w okolicach trzustki. Wydawało się, że to nie jest nic poważnego. I właściwie tak przekładała ten termin, bo teraz nie ma czasu, to ma załatwić, tamto. O, to tu będę miała 3 dni, to sobie pójdę. Poszła. Zrobili jej te dokładne badania. Okazuje się, że tak zaawansowany rak, że już prawdopodobnie nieoperacyjny. Szuka teraz możliwości. Nagle tempo życia, jej życia po prostu przyspieszyło do nieprawdopodobnych rozmiarów. Już gdzieś tam znajduje jakiegoś profesora w Krakowie. Pojechała tam. Nieważne, że przygotowania do świąt. Już walczy o swoje życie. A jeszcze kilka dni wcześniej nie pomyślałaby, że to może być ostatnia Wigilia w jej życiu. Mówiliśmy sobie o tym wczoraj, że nigdy nie wiemy, że śmierć pewna, ale godzina niepewna. Moi drodzy, ta wigilijna wieczerza to także doskonała okazja, aby ucałować z wdzięcznością ręce swoich rodziców. Tak wiele im zawdzięczamy. Zawdzięczamy im to, w dużej mierze to, jacy jesteśmy. Mówiliśmy sobie o tym w drugim dniu naszych rekolekcji. Może nie jeden raz ten ojciec czy matka płakali przez ciebie. Może nieraz bardzo cierpieli. Ucałuj ich ręce, a jestem prawie pewien, że zobaczysz w ich oczach inne łzy, łzy wzruszenia. I może ty też się popłaczesz. I może te łzy dobrze wam wszystkim zrobią. Może ten wieczór wigilijny, z pewnością ten wieczór wigilijny nie będzie łatwy dla tych, którzy niedawno musieli rozstać się ze swoimi najbliższymi i nie wiedzą, jak będzie wyglądała ta Wigilia i sobie nie wyobrażają tej Wigilii. Może to będzie trudny wieczór dla matek, które patrzą na cierpienia swoich ciężko chorych dzieci i chciałyby zamienić się z nimi miejscami, ale nie da się tego zrobić. To będzie na pewno trudny wieczór dla małżonków, którzy mieli być jednością nierozerwalną, a którzy dzisiaj z różnych powodów nie zasiądą przy wspólnym stole. To będzie na pewno trudna Wigilia dla tych rodzin, w których już od pierwszego dnia świąta, może nawet na Wigilii, leje się alkohol. Rozmawiałem niedawno z taką swoją byłą uczennicą, dzisiaj już studentką. Spotkałem ją przypadkiem i pytam, kiedy, Kasiu, przyjeżdżasz do domu. A nie spodziewałem się w ogóle, że to jakiś trudny temat podjąłem. A ona do mnie mówi, proszę księdza, a księdzu szczerze powiem, najchętniej to bym została w tym Białymstoku. Przykryła się kołdrą i przespała te dwa dni. Bo jak sobie pomyślę, jak ta nasza Wigilia w domu wygląda, najpierw ta kolacja, wszyscy ze wszystkimi pogniewani, nie wiadomo, czy babcia przyjdzie, bo babcia nie rozmawia z ojcem, ojciec na pewno się spije, będą kłótnie, wyzwiska. Ja nie tęsknię do świąt. Moi kochani, o tym też mówiliśmy sobie wczoraj. Piotrusia Pana nie interesują specjalnie odczucia innych. Ważne, że on się dobrze bawi. On się zresztą musi pobawić. Jest okazja, czemu nie skorzystać. Kochani moi, jak będą wyglądały te nasze święta, to w dużej mierze zależy od każdego z nas. To, za czym tęsknimy, czego pragniemy w ten jedyny w roku wieczór, oddaje w pewnym stopniu taka piękna piosenka, która zawsze chodzi za mną w okolicach świąt Bożego Narodzenia. To jest piosenka Mariah Carey, All I Want for Christmas is You. Wszystkim, czego chcę, czego pragnę na Boże Narodzenie, jesteś Ty. Nie martw się, nie będę śpiewał tej piosenki, ale chciałbym tylko kilka wersetów przytoczyć, o czym ona śpiewa. Nie przejmuję się prezentami pod świąteczną choinką. Nie potrzebuję skarpetek powieszonych nad kominkiem. Święty Mikołaj nie uczyni mnie szczęśliwą z zabawkami w świąteczny dzień. Nie będę prosić o wiele w te święta. Nie będę prosić nawet o śnieg. Będę tylko czekać pod jemiołą. Nie napiszę listu i nie wyślę go na biegun północny dla świętego Mikołaja. Nie obudzę się, żeby posłuchać tych magicznych reniferów. To wszystko mnie nie interesuje, bo wszystkim, czego chcę w tej nocy, jesteś Ty. Chcę, byś mnie mocno przytulił. Życzę wam, kochani, aby w te święta nowonarodzony Chrystus przytulił was mocno do swojego serca, każdego i każdą z was. I abyście się nawzajem też przytulali z tymi, których najbardziej kochacie i z tymi, których kochacie ciągle za mało. Błogosławionych świąt.